Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Walanta. Mamy dzisiaj sobotę, 7 listopada. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Agnieszki Kumor. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W szkockiej miejscowości St. Andrews obradowali ministrowie finansów G20, najbardziej uprzemysłowionych państw świata, największych rynków wschodzących oraz Unii Europejskiej. Do kolejnej strzelaniny doszło w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 2 osoby poniosły śmierć, a 6 zostało rannych w Orlando na Florydzie. W zachodniej części Afganistanu w wyniku pomyłki lotnictwa sił sprzymierzonych na pozycje afgańskie zginęło co najmniej 7 żołnierzy afgańskich i policjantów. Iran odmawia wysyłania wzbogaconych u siebie rud uranowych do innych krajów w celu dalszego ich wzbogacania. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W szkockiej miejscowości St. Andrews obradowali ministrowie finansów G20, czyli najbardziej uprzemysłowionych państw świata, największych rynków wschodzących oraz Unii Europejskiej. W wydanym na zakończenie spotkania komunikacie wyznaczyli oni dokładny terminarz wzajemnej kontroli nadzoru prowadzonych przez siebie polityk finansowych. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet poinformował, że podczas spotkania nie było mowy o opodatkowaniu transakcji finansowych, tak jak tego chciał premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował ze swojej strony komunikat, że wzrost ekonomiczny jest na całym świecie nierównomierny, warunki finansowe anormalne, a banki niedoinwestowane. Szefowie resortów finansów G20 jako bardzo ambitny określili program klimatycznej konferencji, która ma odbyć się w przyszłym miesiącu w Kopenhadze. Do kolejnej strzelaniny doszło w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 2 osoby poniosły śmierć, a 6 zostało rannych w Orlando na Florydzie. Strzelał szaleniec na 8 i potem na 12 piętrze budynku nazywającego się Legion Palace, tuż koło hotelu Radisson w Orlando. CNN informuje, że policja usilnie poszukuje sprawcy, którym miałby być niejaki Jason Rodriguez. Depesze przypominają, że następuje to zaraz po strzelaninie w Fort Hood w Teksasie, w której niezrównoważony psychicznie psychiatra wojskowy zastrzelił 13 osób, a zranił 30. Sam nadal znajduje się w stanie nieprzytomności. Jest to 39-letni major US Army Nigel Malik Hassan, Palestyńczyk z pochodzenia, który przy strzelaniu miał krzyczeć Allah Akbar, Allah jest wielki. Nieznane są jeszcze motywy czynu Hassana. Prezydent Obama ogłosił żałobę narodową i o jeden dzień opóźnił planowany wyjazd do Japonii, aby wziąć udział w pogrzebie ofiar teksańskiej strzelaniny. Pogrzebie, które odbędzie się prawdopodobnie w najbliższy czwartek. To Paryż RFI. No to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W zachodniej części Afganistanu w wyniku pomyłki lotnictwa i nalotu sił sprzymierzonych na pozycje afgańskie zginęło co najmniej 7 żołnierzy afgańskich i policjantów. W wyniku tego omyłkowego bombardowania ranni też zostali niektórzy żołnierze sił koalicyjnych, ale na razie nie podawana jest ich narodowość ani liczba. Ze źródeł nieoficjalnych wiadomo jedynie, że w sumie około 25 żołnierzy i afgańskich i NATO zostało rannych. Iran odmawia wysyłania wzbogaconych u siebie rud uranowych do innych krajów w celu dalszego ich wzbogacania. Chodzi tu o Rosję i o Francję. Oświadczenie tej treści złożył przewodniczący parlamentu irańskiego Alaaddin Burujerdi. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu zaproponowała to Iranowi już 21 października i dotychczas nie otrzymała żadnej oficjalnej odpowiedzi. W sobotę wieczorem prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad ma wygłosić przemówienie do narodu. Ma ono dotyczyć właśnie głównie irańskiego programu jądrowego. Podczas wystąpienia z okazji kolejnej rocznicy rewolucji bolszewickiej w Moskwie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie wykluczył wprowadzenia sankcji wobec Iranu, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki stawiane przez społeczność międzynarodową. Jak podało w sobotę ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, do 135 wzrosła na Ukrainie liczba zmarłych w wyniku grypy i jej powikłań. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 25 osób. Od początku ogłoszonej 30 października epidemii zachorowało ponad 871 tysięcy ludzi, w tym ponad 101 tysięcy przypadków zachorowań zarejestrowano w ciągu doby. Do szpitali trafiło 39,9 tysięcy osób, a 317 osób przebywa na oddziałach reanimacji. Władze Słowacji zapowiedziały, że zamykają z powodu panującej na Ukrainie epidemii grypy wszystkie przejścia graniczne z tym krajem. Pozostawiają tylko jedno w miejscowości Wyszne Niemieckie. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Agnieszkę Kumor.
Katolicki La Croix zdecydował się już od dziś świętować 20. rocznicę upadku muru berlińskiego w obszernym dossier pod tytułem Niemcy bez muru. W środku gazety znajdujemy reportaż Alana Giemol o życiu pewnego miasta na granicy polsko-niemieckiej. Dawny ośrodek przemysłowy Zgorzelec jest dziś raczej miejscem bujnej turystyki przygranicznej. Niemcy chodzą do Polski kupować papierosy i benzynę, bo taniej Polacy tłumnie przenoszą się do niemieckiej części miasta, bo została lepiej odnowiona. Stare miasto Görlitz wygląda rzeczywiście jak z obrazka. Wykładane kostką ulice, odmalowane i zrekonstruowane barokowe fasady domów. Skoncentrowaliśmy nasz wysiłek na renowacji starego miasta, mówi Franz Josef Köhl, odpowiedzialny za rozwój niemieckiej części. W wyniku tej polityki 75% budynków w centrum zostało odnawionych. W latach 1990-2003 wydano na inwestycje 100 milionów euro z kasy publicznej, 4 razy tyle z prywatnych zasobów. Dziś widać efekty. Nic dziwnego, że Polacy z 35-tysięcznego Zgorzelca chętnie zamieszkują w niemieckiej części. Już 1000 Polaków zamieszkało w Görlitz. Każdego roku 200 kolejnych przekracza nieistniejącą granicę na Nysie. Niestety obie społeczności znają się wciąż bardzo mało. Nieliczni znają język sąsiadów. Polacy obawiają się zachodniej potęgi finansowej, Niemcy polskiego dumpingu socjalnego z racji niższych wynagrodzeń, kosztów społecznych oraz polskich standardów pozwalających na tańszą produkcję i ściąganie inwestorów. W Zgorzelcu powstaje już 7 supermarket, podczas gdy w Görlitz witryny sklepów w centrum miasta świecą pustkami. Obie ekipy władz miejskich spotykają się regularnie raz w miesiącu, by omawiać wspólne projekty, wymianę szkolną, ale daje się odczuć wzajemna nieufność i konkurencja. Görlitz i Zgorzelec to przykład bliźniaczych miast żyjących w dwóch różnych systemach prawnych, mówi młody burmistrz polskiej części Rafał Gronicz. W niemieckiej części problemem jest bezrobocie i starzenie się społeczeństwa. W polskiej brak jest funduszy publicznych, ale za to nie ma bezrobocia. Różnice widoczne są gołym okiem. Po polskiej stronie miasto straszy szarością budynków z epoki socjalistycznej, po stronie niemieckiej błyszczy urodą odnowionych kamienic. Nic dziwnego, 4000 spośród nich zostało wpisanych na listę budynków historycznych. W dalszej perspektywie władze miejskie skazane są na wspólne działanie w ramach jednego przedstawicielstwa, ale na razie to science fiction, mówi obrazowo Rafał Gronicz. Ale przecież mówienie o upadku Związku Radzieckiego przed 30 laty też było science fiction, a dzisiaj? Więc może warto pomarzyć. Francuzi pobierają się średnio po 30, donosi Le Figaro. Wiadomość nie jest takim znowu ewenementem, w dobie gdy w Paryżu odbywa się salon dla rozwodników. Nic nowego, doda ktoś. W XIX wieku też pobierano się późno, już po zajęciu jakiejś pozycji społecznej, przynajmniej jeśli chodzi o mężczyznę. To wiek XX wymyślił małżeństwo w młodym, a nawet bardzo młodym wieku. Liczba ślubów we Francji maleje. Dużą konkurencję stanowi dla nich paks. Dawniej notariusze radzili młodym parom żyć na kocią łapę, a pobierać się przed śmiercią. Dzisiejsza tendencja to ślub po bardzo głębokiej refleksji i rozwód, jak tylko miłość zaczyna słabnąć. A tak po prawdzie, jak dodać małżeństwa zawierane na ślubnym kobiercu i te kontraktowe pod szyldem paksu, to wespół w zespół da się tę rząd z moc móc z móc. Dla większości obywateli zakaz moralny poparty prawem jest dość mocną granicą, której nie przekraczają. Nie dla wszystkich jednak. Pewien wieloletni kierowca liońskiego przedsiębiorstwa przewozu pieniędzy, cichy, samotny i dyskretny, zwiał z 11 milionami euro. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Pisze o tym weekendowe wydanie Le Parisien. Skok był przygotowany od wielu miesięcy, konta opróżnione, mieszkanie też. Z jednej strony 3 lata więzienia i nieczyste sumienie, z drugiej wakacje na całe życie na Bahamach. Tony Mugelin wybrał wakacje, kichając na hamulce moralne, tudzież prawne. Jak sumienie będzie go gryzło lub jeśli zostanie złapany, ukryje worek, odsiedzi wyrok i po 3 latach wyjdzie, by polecieć wprost na rzeczoną plażę. Jeśli dodamy, że inny pracownik państwowej poczty zwiał z 1 milion euro, to może zrozumiemy, że kryzys we Francji jest naprawdę faktem. Popołudniowy Le Monde pisze o innym niedoborze, a mianowicie braku księży i wiernych, z którym boryka się Kościół katolicki we Francji. Ale to już, choć również moralny, to jednak zupełnie inny problem.
RFI. Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuzi jako niepożądani imigranci, tego jeszcze nie było. Taki zaś wizerunek Francuza lansują populiści szwajcarscy. Na fali kampanii przeciwko napływowi pracowników francuskich do francuskojęzycznej części Szwajcarii, partia o nazwie Obywatelski Ruch Genewy, MCG, zwyciężyła w wyborach kantonalnych w Genewie 11 października 2009 roku. Pobiła nawet pierwszą partią Szwajcarii, UTC, na jej własnym terenie. Demokratyczna Partia Centrum też protestowała przeciwko zatrudnianiu Francuzów przez pracodawców szwajcarskich oraz przeciwko projektowi nowej linii kolejowej między Genewą a Annemasse, francuskim miastem pogranicznym. Większość mieszkańców kantonu Genewy wybrała brutalność partii MCG, która ma dziś 2 razy więcej posłów w parlamencie lokalnym. Podczas kampanii wyborczej nie przebierano w słowach. Padły określenia hołota, cudzoziemscy przestępcy, którym nowoczesny pociąg miałby ułatwić wstęp do centrum Genewy, więc lepiej z tego projektu zrezygnować póki czas. Mer Annemasse, Christian Dupessé, zapowiedział, że wniesie skargę przeciwko tym ekscesom, będącym wyrazem ksenofobii bliskiej rasizmu. Przypomniał też, że wśród 60 tysięcy osób przekraczających dziennie granicę francusko-szwajcarską jest nie tylko 40 tysięcy Francuzów, ale także 20 tysięcy Szwajcarów. Media szwajcarskie i klasa polityczna ustosunkowały się krytycznie do własnych populistów, co nie zmieniło werdyktu wyborców. Media francuskie starają się nie dramatyzować, chociaż w tygodniku Le Point znajdujemy tytuł Huzia na Francuza, a Le République Lorrain nazywa Francuzów z nadgranicy szwajcarskiej kozłami ofiarnymi. Dlaczego Szwajcarzy ich nie chcą? Jak zawsze w takich przypadkach odpowiedź jest niejedna, ale na plan pierwszy wysuwa się kryzys. W niewielkim mieście, jakim jest Genewa, bezrobocie sięga 7%, podczas gdy średnio w całej Szwajcarii wynosi niespełna 4%. Liczba pracowników z pogranicza nie przestaje wzrastać od czasu wejścia w życie w 2002 porozumienia o swobodnym przepływie osób między Francją a Szwajcarią. Pod koniec 2008 roku 65 tysięcy Francuzów otrzymało zezwolenie na pracę w Szwajcarii. Czy rzeczywiście są oni zagrożeniem dla Szwajcarów? Pracują przeważnie w sektorach budownictwa, transportu, hotelarstwa i gastronomii. Na stanowiskach pracy, na które brak chętnych pośród rodzimych mieszkańców Szwajcarii. Ale mówi się też, że proponuje im się niższe płace niż tubylcom i że je akceptują. Są więc konkurencją. Jak twierdzi jeden z reprezentantów Obywatelskiego Ruchu Genewy w parlamencie kantonalnym, 31-letni Florian Gander jest informatykiem. Opowiada dziennikarzowi Le Point, że mieszkał 3 lata we Francji, gdzie nikt mu nie mówił dzień dobry, natomiast systematycznie przekłuwano mu dętki samochodu. Po powrocie do Genewy nie znalazł pracy z powodu konkurencji pograniczników. Ale powodem antyfrancuskich nastrojów mogłaby być także kampania prezydenta Sarkoziego przeciwko ucieczce kapitałów do Szwajcarii. Posłuchajmy specjalistów. Były deputowany i wykładowca na Uniwersytecie Genewskim Jean Ziegler, autor książek La haine de l'Occident, Nienawiść wobec Zachodu i Le bonheur d'être Suisse, Jakie szczęście być Szwajcarem, ma jednoznaczną opinię na temat szwajcarskiej potęgi gospodarczej.
L'essentiel de la richesse suisse vient
Głównym źródłem bogactwa Szwajcarii jest ucieczka kapitałów z innych krajów. 1/3 prywatnych majątków z całego świata jest zarządzanych w miniaturowej Szwajcarii. Genewa, która liczy 162 tysiące mieszkańców, jest 5. rynkiem światowym świata dzięki kapitałom, które uciekły z trzeciego świata, z krajów południa, z Afryki, z Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim z Afryki i Magrebu, gdzie klasy rządzące zamiast płacić podatki wysyłają miliardy euro, często owoce korupcji, właśnie do Szwajcarii. Następnie trzeba wymienić kapitały uciekające z Francji, Niemiec. Całe ulice Genewy należą do burżuazji liońskiej, do wielkich spekulantów z Bordeaux, Paryża, którzy praktykują ucieczkę kapitałów na wielką skalę. Szwajcaria zaś z powodu tajemnicy bankowej nie dopuszcza wymiaru sprawiedliwości. Odmawia go władzom Konga, ale także rządowi Francji, która jest wielką demokracją, którą łączą ze Szwajcarią więzi sąsiedzkie i przyjacielskie. Francuscy sędziowie śledczy nie mogą się przebić przez tajemnicę bankową, kiedy chcą zablokować szwajcarskie konta francuskich oszustów podatkowych. Prezydent Sarkozy mówi, że chce zniknięcia szwajcarskiego raju podatkowego, zniknięcia tajemnicy bankowej i ucieczki kapitałów. Chce, aby ustał krwotok, jakim jest odpływ podatków w kraju dotkniętym kryzysem. Sarkozy chce, by Szwajcaria miała z Francją, tak jak ze wszystkimi krajami Europy, relacje oparte na jawności.
Des rapports d'entrée judiciaire de transparence.
Jean Ziegler ma poważnego oponenta w osobie historyka François Garçonna, wykładowcy na uczelniach francuskich, autora książki zatytułowanej Le modèle suisse, pourquoi ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres? Model szwajcarski, dlaczego udaje im się o tyle lepiej niż innym. Twierdzi on, że szwajcarski cud gospodarczy jest oparty na przemyśle, a nie tylko na bankach.
La banque et l'assurance en Suisse, c'est 14% du PIB.
Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wytwarzają 14% szwajcarskiego produktu krajowego brutto. Z czego składa się pozostałe 84% PKB? Są to giganty gospodarcze. Przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, nanotechnologia, mechanika precyzyjna. Efektem tego jest dodatni bilans handlowy Szwajcarii ze wszystkimi krajami na świecie, łącznie z Chinami, ale za wyjątkiem Francji.
Tous les pays de la planète, y compris avec la Chine, sauf avec la France.
Dwaj specjaliści ostro polemizowali w programie naszej rozgłośni, broniąc diametralnie różnych wizji szwajcarskiej rzeczywistości. Zdaniem Jeana Zieglera Szwajcarią rządzi oligarchia bankowa, nawet parlament został skolonizowany przez wielki kapitał międzynarodowy. Zdaniem François Garçonna Szwajcaria, licząca 7,5 miliona mieszkańców, jest najprawdziwszą demokracją, gdyż posiada liczne organa przedstawicielskie i reguluje większość problemów przez referenda. Wyborcy mogą nawet wprowadzić poprawki do konstytucji i innych tekstów prawnych. W Curychu pod wpływem inicjatywy obywatelskiej zrewidowano niedawno system podatkowy. Demokracja bezpośrednia ma drugą stronę medalu, który widzieliśmy przed chwilą. Może się zwrócić ku mniej demokratycznym prądom, żerującym dziś na antyfrancuskich nastrojach. Szwajcarski model jest skuteczny, ale ma dziury jak szwajcarski ser. Obrońca tego modelu, historyk François Garçon, rozumie prezydenta Francji, który domaga się uchylenia tajemnicy bankowej przez Szwajcarię, ale rozumie nie do końca.
Je pense que Nicolas Sarkozy a parfaitement raison de prendre cette, de suivre cette politique.
Myślę, że Nicolas Sarkozy ma stuprocentową rację, wszczynając tę politykę. Zgadzam się z nim całkowicie. Ale Sarkozy powinien jednak najpierw przyjrzeć się bliżej temu, co się dzieje w Monako i w Andorze, dwóch rajach finansowych, które nie współpracują ze światem, w przeciwieństwie do Szwajcarii, która jest współpracującym rajem podatkowym. Przypominam, że Sarkozy, tak jak Jacques Chirac i François Mitterrand, jest wiceprezydentem księstwa Andory.
I François Mitterrand są wiceprezydent de la principauté d'Andorre.
No cóż, polityka porównawcza nie od dziś kształtuje nasze sądy i hamuje nasze czyny. Trudno się spodziewać, by Szwajcarzy, nawet bezrobotni, opowiedzieli się jednogłośnie za uchyleniem tajemnicy bankowej, aby pomóc prezydentowi Francji w zwalczaniu oszustw podatkowych. Sytuacja pracowników francuskich w Szwajcarii raczej się od tego nie poprawi. Po roku mobilności pracowników, roku równych szans dla wszystkich i roku dialogu międzykulturowego, Komisja Europejska ogłosiła, że rok 2010 będzie Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Temat narzuca się niejako w dobie kryzysu, a najnowszy sondaż wskazuje, że Europejczycy widzą w ubóstwie rozpowszechniającą się plagę społeczną. Według Eurobarometru, który jest sondażem przeprowadzonym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej, ponad 80% Europejczyków uważa, że ubóstwo wzrosło w ich kraju w ciągu 3 ostatnich lat, a 89% oczekuje od swoich rządów podjęcia szybkich działań, aby ten problem rozwiązać. Taka jest średnia. Poczucie, że bieda jest zjawiskiem rozpowszechnionym we własnym kraju, jest najsilniejsze w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, najsłabsze w Szwecji i Danii. Francja zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce wśród krajów starej Unii. Za nią uplasowały się Belgia, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Czym jest spowodowane ubóstwo, które 86% Francuzów uważa za rozpowszechnione we własnym kraju? Wysokim poziomem bezrobocia i zbyt niskimi zarobkami, twierdzi kolejno 52,49% respondentów. Niewystarczającymi świadczeniami społecznymi, zbyt niskimi emeryturami i rentami według 29%. Wysokimi kosztami mieszkaniowymi według 26% uczestników Eurobarometru. Wymienia się też brak wykształcenia lub umiejętności, dziedziczoną biedę i uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Ponad połowa Europejczyków, 56%, uważa, że w największym stopniu zagrożeni biedą są bezrobotni. 41% respondentów wymienia osoby starsze, a 31% osoby posiadające niskie wykształcenie lub umiejętności. Według oceny Komisji Europejskiej 80 milionów osób, które stanowią 16% mieszkańców całej Unii Europejskiej, żyje poniżej progu ubóstwa i ma z tego powodu poważne trudności w dostępie do zatrudnienia, edukacji, mieszkania, usług społecznych i finansowych. Średnio 89% Europejczyków uważa, że ich rządy krajowe powinny szybko zareagować na problem ubóstwa. W całej Europie 53% społeczeństwa jest zdania, że to rządy krajowe ponoszą główną odpowiedzialność za walkę z biedą, mimo że jednocześnie instytucje unijne postrzegane są jako ważny uczestnik tej walki. Jak zawsze inicjatywy unijne będą polegały na organizowaniu kampanii informacyjnych, uczulaniu opinii publicznej, koordynowaniu działań, czasem też i na wspieraniu niektórych działań. Za przebieg Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem odpowiedzialne jednak będą w pierwszym rzędzie rządy krajów członkowskich.
RFI, la radio du monde.
Tu vois, le froid nous a changé. Après une trop longue traversée, on s'est laissé prendre et nous voilà dans les glaces. Bon an, mal an, on se réchauffait avec des mots qu'on se versait. Thank you.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Trzy pierwsze nuty, dwa pierwsze takty. Szaleństwem jest stawiać werdykt po kilku sekundach obcowania z artystą, lecz pójdę za instynktem i spróbuję się wychylić. Simon Dinerstein, czy jak to woli Dinerstein, to zjawisko. Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się Bachowi od czasu, gdy Glenn Gould i Rosalind Turek wyrwali go tyleż niedoinformowanym romantykom, co i przyszłym przeuczonym barokowcom. Od Goulda Purytanina wzięła co najlepsze, jeszcze więcej zapewne od jego inspiratorki, słusznie zarozumiałej pani Turek, która pojęła przed innymi, że Bach to nie tylko arytmetyka i swing, lecz również wolność i giętkość frazy. A może jeszcze więcej, cała gama uczuć, smutek, radość, rozpacz, melancholia i nade wszystko wrażliwość i czułość, sensibilité, tendresse. W tym wypadku wręcz matczynę, jakby Gould, którego nasłuchała się na wskroś aż do zniewolenia, zrobił jej dziecko w duchowym cudzysłowie i wyzwoliła się spod jego czaru dopiero przez macierzyństwo. Śliskie byłyby to metafory, gdyby nie było to bliskie prawdy. Dowiedziawszy się o swojej ciąży, Simon postanowiła poddać swego przyszłego synka, wbrew oporom męża, próbie wariacji goldbergowskich. Synek Adrian nie tylko próbę przetrzymał w brzuchu, ale gdy tylko wyszedł na zewnątrz i trochę podrósł, tańczył w rytm abstrakcyjnych wzorów, jakim jego mama umiała nadać taneczności. Przefiltrowanie guldowsko-bachowskie geometrii przez soczewkę matczynego płynnego łożysko dało zaś cud. Arię, która jest płynną, aleatoryczną pieszczotą, utkaną głównie z ciszy i oczekiwań. aria z wariacji goldbergowskich Bacha, nagranych samodzielnie przez Simone Dinestin, po czym wydanych przez firmę Telarc. Simone Dinestin wyłoniła się znikąd. Nie znaczy jej kariery żaden wspomagany cud, nic też nie pomogło jej się wybić. Jest 36-letnią żoną Nowojorczyka i matką paroletniego synka. Naukę zaczęła od dmuchania w prosty flet, po 16 roku życia przedłużyła ją w Juilliard School u Petera Serkina, lecz odtąd nikt się jej talentem nie zaopiekował, jeśli nie liczyć lekcji w Londynie u słynnej profesorki Marie Curcio. W roku 2005 nie znalazł się żaden manager z uchem, więc nagrała wariacje goldbergowskie własnym sumptem, wynajmując salę i opłacając techników. Szczęśliwie ucho miał agent firmy Telarc, która zdobyła dzięki temu wyłączność na rzadką perłę, wydając płytę w Stanach w roku 2007. Lecz już 2 lata wcześniej zachwycił się jej recitalem w małej sali w Carnegie Hall. Krytyk z New York Timesa Alan Cosin, pisząc w tytule o goldbergowskich granych z schubertowskim tusze. Być może jestem ofiarą hipnozy, lecz w samych oczach zielono kocio świdrujących jest czar, którego palce są jeno przedłużeniem. Od kiedy Simone Dinestin dała się doraźnie wyrwać ze swojej banalnej matczynej egzystencji na Brooklynie, Telarc śledzi jej karierę koncertową i uwiecznił na drugiej płycie jej berliński recital z listopada 2007. Od pierwszej nuty w piątej suicie francuskiej Bacha niesłychana giętkość kantyleny, trójwymiarowość rzeźbionej w przestrzeni frazy, cieniowanej w rytm uczuciowo-harmonicznych turbulencji, przekłada się na oczywistość, a nawet i na sen na jawie, gdyż Simon, wbrew sarkazmom Goulda, gardzącego repryzami, które burzą architekturę, wygrywa sumiennie wszystkie powtórki, lecz w każdej repryzie, jak zwłaszcza w Sarabandzie, wspomagana bezgraniczną życzliwością i aksamitnym brzmieniem swego hamburskiego Steinwaya z 1903 roku, przelatuje w wymiar księżycowy. Nie, mówię byle co, jak krytyk Jacques Drillon, przeciwstawiający opacznie słonecznego Goulda księżycowej Simon. Co bowiem ma wspólnego ze słońcem borsuk Gould, żyjący w nocy, niecierpiący południa i wszelkiej italianita? Nic to nie ma z lunatycznego chłodu, a wszystko ze swobodnego oddychania, matczynego ciepła, pulsacji uczuć i nastrojów. Sara Banda z piątej suity francuskiej Bacha z koncertu w Berlinie 22 listopada 2007. Jeśli ktoś wszak myśli, że młoda mama z Brooklynu, Simone Dinestine, czerpie ze swych trzewi jeno, czułość albo i sentymentalizm, wyprowadzi go szybko z błędu. Tyleż wyrazista, energiczna żig z tejże piątej suity, prowadzone pewną ręką gradacje napięć i intensywności dźwięku w ostatniej sonacie op. 111 Beethovena, czy też niektóre z 12 wariacji Filipa Lassera, młodego amerykańskiego kompozytora, na temat jednego z chorałów Bacha. Jedna z wariacji Filipa Lassera na temat chorału Bacha w wykonaniu Simone Dinestine, najciekawszego moim zdaniem, może po prostu najbardziej zniewalającego zjawiska w pianistyce ostatnich lat, zaś w Bachu na fortepianie być może od zawsze do odwołania każdy może się pomylić. Ivan Eisenberg pisał w Slate, że Dinestine zdaje się pokazywać drogę, jaką Bach wyznaczył muzyce zachodniej na 200 lat. Bach jest wciąż i długo jeszcze będzie przed nami. Ciągle bowiem odkrywamy coś nowego i zapominamy o tym, co wcześniej odkryli inni. Wskrzeszamy barwy zapomnianych instrumentów, przejrzystość i klarowność przerzedzonych chórów i rachitycznych orkiestr, jakim Bach dedykował pragmatycznie swe polifoniczne migłówki z braku laku, dowodzą romantycy, świadomie się ograniczając, mówią minimaliści i adepci sztuki absolutnej. Na rodzaj spontanicznego kompromisu w tej materii zdaje się iść francuski zespół Pygmalion, którego same na stanie z inspiracji 23-letniego dyrygenta Rafaela Pichona otwiera okno na przestrzeń możliwości. Są one troszkę ograniczone w moich uwielbionych misse breve, bachowskich krótkich mszach, większości melomanów nieznanych. Francuskie gardziołka zmierzyć się muszą z ciężką artylerią Rias Kammerchor pod batutą Schreiera, moim zdaniem w swej jędrnej germańskiej prostocie niezrównaną, z pietystyczną artylerią aksamitnej melancholii Made in Her Wege, flamandzka letnia, acz miła zupka, albo z nurtem minimalistycznym, jeden śpiewak na jedną pięciolinię, góra dwóch, czego klarowności i plastycznej urody dowiodło już wiele zespołów, od PSL Quartet, przez Cantus Köln, Konrada Junghenela, obudźcie się kochani, po Richard Carr Consort, Filipa Pierlu, nazbyt zapewne uczciwego, by narzucić rynkowi swe standardy. A jednak francuskie herlawe gardziołka wyśpiewują cum sancto spirito z większym bodaj zaangażowaniem niż inne. Nawet jeśli polifonia rozmyta jest nieco w mglistej akustyce nagrania, faworyzującej raczej rwący strumień wody niż meandry i kamienie, przez które musi on się przedrzeć. Ale choć do chłopskiej i luterańskiej dosadności germańskiego Bacha Pygmalionom daleko, choć pięciogłos tematów dumnych ze swej niezależności ulega homogenizacji jak serek i zupka, cieszy i poraża życiem entuzjazm owych post-neofitów, którzy po 300 latach zdolni są odkryć i odczuć dynamikę sztuki wyprzedzającej nas ciągle stulecia. Simone Dinestine zdaje się mieć to we krwi, lecz ona jest jedna, to indywidualny cud. Cum sancto spirito z małej mszy Adur Bacha, zespołem Pygmalion dyryguje młody Rafael Pichon. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W eseju o śmierci Orfeusza, który okazał się w roku 1906, Abi Warburg dowodził, że artyści renesansowi poszukiwali w antyku nie tyle idealnego piękna, ile wzorców wyrażania energii i ruchu. Warburg posłużył się dwoma przykładami, rysunkiem Dürera oraz anonimowym miedziorytem z północnych Włoch, przypisywanym Manteni lub jednemu z jego uczniów. Reprodukcję obu dzieł rozdał Warburg w październiku 1905 roku podczas sympozjum na Uniwersytecie w Hamburgu, podczas którego przedstawił wykład o Dürerze i antyku. Rysunek i miedzioryt przedstawiają śmierć Orfeusza. Dwie menady dionizyjskie, odpowiedniczki nimf apollińskich, zamierzają się kijami na leżącego na ziemi Orfeusza, by go utłuc na śmierć. Dwie postacie kobiece w szale oraz ich ofiara znajdują się na kręgu wyraźnie odcinającym się od skalistego podłoża, stanowiącym rodzaj sceny obrotowej. Na scenie znajduje się jeszcze góra, a na górze zamek. Zabijanie Orfeusza odbywa się jakby w teatrze, a pejzaż przedstawiony na grawiurze wyobraża dekorację. Podobno Orfeusz, zabijany przez baby, gadał od rzeczy w nieznanym języku. W roku 1902 Abi Warburg zauważył, że ta grawiura nie jest naśladowaniem dzieła antycznego, lecz wyobrażeniem sceny końcowej Favola d'Orfeo, Angelo Poliziano, pierwszej włoskiej tragedii, wedle określenia Warburga, wystawionej w Mantui w roku 1472. Warburg zwrócił uwagę, że dzięki tej inscenizacji włoska publiczność po raz pierwszy zobaczyła bohaterów antycznych na scenie jak żywych. Zdaniem Warburga grawiura z hamburskiej Kunsthalle, przedstawiająca śmierć Orfeusza, ujawnia, w jaki sposób włoscy artyści renesansowi pojmowali naśladowanie antyku. U podstaw rozumowania Warburga, zakładającego istnienie głębinowego związku pomiędzy malarstwem, grafiką, rysunkiem i sztuką widowisk, leży pewne odkrycie. W roku 1895 Abi Warburg opublikował studium poświęcone intermediom wystawionym we Florencji w roku 1589 z okazji ślubu wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda I i Krystyny Lotaryńskiej, siostrzenicy Katarzyny Medycejskiej. Warburg oddala w tym widowisku model doświadczenia, który pozwolił na ujawnienie i gruntowną analizę mechanizmów tkwiących w dziełach sztuki plastycznej. Praca nad intermediami była możliwa dzięki znakomicie zachowanym archiwom. W maju 1589 roku, z okazji świąt zorganizowanych z okazji książęcego ślubu, Florencja przemieniła się w prawdziwe Teatrum Mundi. W mieście, w którym dekoracje mieszały się z realnie istniejącą architekturą, rozgrywało się kosmologiczne widowisko łączące muzykę, taniec i działania aktorskie, mieszające sakrum i profanum, to co wysokie i to co niskie, procesje religijne, maskarady, walki ludzi i zwierząt, komedie, balety i symfonie. 1 maja 1598 roku mieszkańcy Peretoli podarowali książęcej parze fontanny i drzewo majowe umieszczone na dwóch wozach jako symbol płodności. 2 maja wieczorem sienieńskie czpioty odegrały w Teatrze Uffizi komedię Girolamo Bargali La Pellegrina, przerywaną intermediami Giovanniego Bardi. 3 maja odbyło się w kościele Święto Krzyża oraz odsłonięto cudowny obraz dziewicy w kościele Santissima Annunziata. 4 maja rozegrano partię Calcio na placu przed kościołem Santa Croce. 5 maja powtórzono intermezzi podczas przedstawienia komedii La Zingara, czyli Cyganka. 7 maja w niedzielę wielkanocną odprawiono uroczystą mszę w San Lorenzo, podczas której odbyło się uroczyste pasowanie na rycerzy. Następnego dnia na placu przed Santa Croce urządzono igrzyska. Lwy pożerały muła, psy pożerały zające, 15 rycerzy walczyło z bykami, z niedźwiedziami i innymi drapieżnikami. Potem rozpoczęły się zmagania karnawałowe. Psy walczyły ze szczurami, szczury wygrały, ku wielkiej uciesze wszystkich. 9 maja relikwie świętego Antonina zostały przeniesione do kaplicy w kościele San Marco w uroczystej procesji przez całe miasto. 11 maja odbyła się parada widowiska z udziałem zapaśników oraz naumachia, czyli bitwa morska na dziedzińcu pałacu Pitti, zamienionym za pomocą wyszukanych urządzeń specjalnie z tej okazji w akwen, na którym ścierały się okręty. 13 maja ponownie wystawiono intermezzi dla ambasadorów weneckich podczas komedii La Pazia, odegranej przez słynną trupę mediolańską Zazdrośnicy ze znaną aktorką Izabellą Andreini w roli głównej. Izabella Andreini zrobiła szczególne wrażenie na publiczności, kiedy odgrywając szaleństwo zaczęła zgodnie z najczystszą tradycją komedia dell'arte mieszać języki. Mówiła na przemian po hiszpańsku, po grecku, po włosku i w wielu innych językach, zawsze od rzeczy. Na kilka miesięcy przed śmiercią Abi Warburg zachował się podobnie jak Izabella Andreini. 13 czerwca 1928 roku, w dniu swoich 66 urodzin, w bibliotece przy Heilwigstrasse w Hamburgu, na urodzinowym przyjęciu zgromadziła się rodzina i przyjaciele. Warburg nagle zniknął, powrócił po pół godzinie w łachmanach żebraka, podartych i brudnych. Warburg odegrał scenę w języku, którego nikt nie zrozumiał. Nie mówił ani po niemiecku, ani po włosku, lecz w dialekcie neapolitańskim. Gadał od rzeczy w nieznanym języku, niczym Orfeusz zabijany przez menady kijami za to, że po stracie Eurydyki zupełnie odwrócił się od kobiet.
Na zakończenie naszego spotkania skrót najważniejszych wiadomości dnia. W szkockiej miejscowości St. Andrews obradowali ministrowie finansów G20, czyli najbardziej uprzemysłowionych państw świata, największych rynków wschodzących oraz Unii Europejskiej. Do kolejnej strzelaniny doszło w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 2 osoby poniosły śmierć, a 6 zostało rannych w Orlando na Florydzie. W zachodniej części Afganistanu w wyniku pomyłki lotnictwa dokonano nalotu sił sprzymierzonych na pozycje afgańskie. Zginęło co najmniej 7 żołnierzy afgańskich i policjantów. Iran odmawia wysyłania wzbogaconych u siebie rud uranowych do innych krajów w celu dalszego ich wzbogacania. I to już wszystko lub prawie wszystko w naszej audycji. Życzymy Państwu przyjemnej nocy, przyjemnego dnia. No i do usłyszenia w imieniu całej ekipy. Żegnam się z Państwem, Piotr Osochowicz.
La petite lampe jaune envoyait ses dorures. On traversait le Rhône à toute allure. Vagabond lent.